To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Witamy w kolejnym podcaście 21% rocznie Strefy Inwestorów. Z tej strony Szymon Machalica i dzisiaj moim gościem jest Jacek Jakubiuk, dyrektor do spraw rozwoju w Mennicy Skarbowej, youtuber Finansowy Preppers.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Skąd w ogóle nazwa kanału Finansowy Preppers? Na co wy się przygotowujecie?
Trzeba zacząć od definicji Preppersa. Preppers to jest osoba, która jest przygotowana, która bierze odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę. I tak naprawdę ty, kiedy robisz sobie kanapki do pracy, to jesteś prepersem, przygotowujesz się do pewnych wydarzeń w twoim życiu. Twoja babcia, która robiła przetwory na zimę, też się przygotowała na zimę i też była w pewnym sensie prepersem. Finansowy prepers, dlatego że nasze życie takie, nawet prywatne, niekoniecznie biznesowe, polega na tym, że mamy lepsze okresy i gorsze okresy i musimy się na pewne rzeczy przygotować, żeby na przykład jeżeli stracimy pracę, to jakby móc sobie poradzić w miarę bezboleśnie, na przykład mieć oszczędności, mieć poduszkę finansową i jakby do tego dążymy, żebyśmy czuli się odpowiedzialni za to, co robimy i po prostu byli przygotowani na sytuacje w życiu takim finansowym, które nas dotykają.
Wierzysz w jakąś teorię spiskową?
Znaczy nie wiem, czy teorię, wiesz co, mam takie obserwacje, że szczególnie po wywiadzie z panem Romanem Kluską, który jest chyba najbardziej taki doświadczony, jeżeli chodzi o niszczenie przez system biznesu, bo jego system został zniszczony, dosyć mocno odczuł jakby ręce polityków i służb, które później jakby robiły mu pod górkę. On się w wywiadzie powoływał na książkę Koniec pieniądza papierowego Badera i on sugerował, że jakby nic się nie zmieniło, że wielkie korporacje mają nacisk polityczny i w momencie, kiedy jest zbyt spokojnie i fajnie, trzeba wywołać jakąś falę strachu. I ta fala była wywoływana, Bader jeszcze to kilka ładnych lat temu opisał, bo on już nie żyje, mówił o tym, że albo będziemy mieli wojnę, albo będziemy mieli jakąś epidemię. I to bardzo mocno się wpasowuje w to, co się dzieje teraz. Dodatkowo te moje obserwacje, które idziemy do szkoły, jako młody człowiek. Ten system edukacji wygląda tak, że nie mamy rzeczy, które są potrzebne nam, na przykład finanse. Nikt się nie uczy, jak zarządzać portfelem, nikt się nie uczy, jak zarządzać budżetem domowym, jak oszczędzać pieniędzy, tylko masz zupełnie co innego, na przykład też medyczne rzeczy. Jeżeli coś sobie zrobisz, no to nie masz zajęć z podstaw medycyny, tylko jak sobie coś zrobisz, to dzwonisz po karetkę, prawda? I my jesteśmy tak troszeczkę przygotowani przez system do tego, żeby być tacy bezbronni i tacy, żeby ktoś się nami zaopiekował. Wtedy przychodzi polityk i polityk ci mówi, ok, my się tym zajmiemy, zadzwonisz po pogotowie, służba zdrowia, będziesz miał załatwione, tak? Coś się będzie działo, jakaś sytuacja, w której się czujesz zagrożony, dzwonisz po policję, tak? Urodzi ci się dziecko, my ci damy 500 zł miesięcznie, żebyś to dziecko mógł utrzymać i tak dalej, i tak dalej. I politykom gdzieś tam się wymsknęło parę razy u Sowy, że Polak powinien zasuwać za miskę ryżu i tak postrzegam ten świat, że my nie musimy być mądrzy, musimy być łatwi do obróbki. Że to fajnie jest powiedzieć, polityk przychodzi, ja wam to załatwię, tak? Macie to z głowy i wtedy my się czujemy fajnie, bezpiecznie, ale ja chcę czegoś więcej od życia i moi widzowie też wydaje mi się, że chcą czegoś więcej, czyli chcemy nie wierzyć w ZUS, tylko sami sobie wypracować tę emeryturę. Nie wierzyć w zasiłki czy w jakieś dotacje, tylko sami jakby dojść do wszystkiego i sami się zabezpieczać przed różnymi rzeczami, które mogą w życiu się wydarzyć. Stąd nie wiem, czy to jest teoria spiskowa. Wydaje mi się, że to jest taki cykl, w którym my po prostu musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Też mówiliśmy z panem Romanem Kluską w wywiadzie, że rząd prawdopodobnie będzie chciał, czy jakby te siły, które nami rządzą, zlikwidować klasę średnią. I klasa średnia jest o tyle jakby dla zarządzających niebezpieczna, że jeżeli człowiek ma oszczędności, ma ten luz, w którym nie martwi się, czy przeżyje od pierwszego do pierwszego, to ma jakby możliwość na, żeby się zastanowić, zatrzymać i czy to, co się dzieje, jest dobre, czy niedobre. Jeżeli masz ludzi, którzy zasuwają od pierwszego do pierwszego, no oni się nie zastanawiają nad tym, co się dzieje wokół nich. Oni się zastanawiają, za co zapłacą rachunki i skąd wezmą pieniądze na jedzenie. Tak samo jak na przykład były sytuacje wojenne, najpierw się niszczyło inteligencję, bo ona miała jakikolwiek wpływ, ona się mogła buntować, ona mogła w jakiś sposób myśleć i robić jakieś rzeczy, które mogłyby nie spodobać się tym, którzy do nas przychodzą. Prawda?
Jak to mówi klasyk, jeżeli zrzekasz się wolności na rzecz bezpieczeństwa, to nie będziesz miał wkrótce ani tego, ani wolności, ani bezpieczeństwa. Czyli co, Jacku, czy złoto nas ochroni przed tym wszystkim?
I tak i nie. Zawsze lepiej mieć złoto, niż go nie mieć. Też złoto nie jest jedyną słuszną drogą, bo jeżeli bym ci powiedział, że kożuch jest najlepszym strojem i no, w lato ciężko by było ci go nosić, prawda? Więc to nie ma tak, że jest jedna recepta na wszystko, ale złoto jest istotną częścią portfela. Ono pozwala spełnić pewne funkcje, które i pewne założenia, które masz. Na przykład ratunek przed inflacją. Zabezpieczenie swoich oszczędności.
No ale tak, ale statystyki z ostatniego czasu pokazują, że no na przykład Bitcoin albo indeksy lepiej chronią nas przed inflacją niż złoto.
Znaczy mogliśmy więcej zarobić, tak, tylko mieliśmy za tym większą skalę ryzyka, która była. Jeżeli byś zapytał kogoś, jak Bitcoin był po 10 tysięcy, czy to jest dobra inwestycja po korekcie, no to jakby była dosyć mocna taka fala strachu i wszyscy mówili, no niekoniecznie, no Bitcoin już się skończył i tak dalej. Musimy pamiętać, że jeżeli jesteśmy w jakimś punkcie, to okej, okay, wykresy wstecz się ogląda super, prawda? I mogliśmy powiedzieć, jakbyśmy zainwestowali w to, to byśmy byli o wiele bardziej zarobieni. Zawsze tak można powiedzieć. Ale z drugiej strony my też patrzymy, podejmując takie decyzje, patrzymy na ryzyka, które mogą być. Jeżeli, powiedzmy, wydaje nam się, że coś może wzrosnąć, no to nie bierzemy kredytu na full, prawda, i nie ładujemy się w to na maksa, bo to jest bardzo ryzykowne. Jeżeli ten aktywo spadnie, bo przewidywania nasze będą inne, no to zostaniemy z długiem i co? A jeżeli mówimy o złocie, złoto to jest, tak jak mówiłem wcześniej, część portfela, ona na przykład wiele osób ceni złoto za to, że możesz to kupować i żeby i jest taka trudność, żeby to spieniężyć na przykład, że oni chronią się przed samym sobą, na przykład kupią sobie sztabkę złota i jeżeli im jest potrzebne tam 100-200 zł do budżetu domowego dorzucić, no to nie idą, nie sprzedają sztabki, która jest za 10, za 20 tysięcy, bo raz, że muszą gdzieś pójść, coś zrobić, a poza tym jakby muszą sprzedać całość i to w jakiś sposób ich ogranicza, ale spełnia pewną funkcję. I jakby musimy też pamiętać, że złoto nie jest receptą na wszystko i jest częścią portfela, a nie bazą.
Jeszcze taka wyższość złota nad Bitcoinem, no to wiesz, Bitcoin ma, no niestety jest bardzo mocno spekulacyjny. Na złocie takich problemów nie ma. To nie jest tak, że raz złoto będziesz miał za 10 tysięcy, a za miesiąc będzie za 5.
Tak, zdecydowanie jest mniejsza zmienność, co jakby może rzutować na to, że mniej na nim zarobisz, ale może rzutować na to, że czujesz się z tym bardziej bezpiecznie. I jakby to jest kwestia, no, jesteśmy w strefie inwestorów, prawda? Strefa inwestorów chyba dokładnie rozumie, co to jest dywersyfikacja i że na pewnych rzeczach zarabiasz. Gotówka też ci jest potrzebna, bo trzymasz ją na jakieś specjalne okazje czy na jakieś sytuacje, które się dzieją w domu. Złoto też jest potrzebne, nieruchomości są potrzebne. Wszystkie aktywa, które można kupić, spełniają pewne potrzeby i pewną rolę w twoim portfelu, prawda?
Oczywiście nigdy nie wsadza się wszystkich jajek do jednego koszyka. Chciałem się zapytać ciebie jako dealera złota. No jak to było w tym kryzysie ostatnim naszym, 2020 rok?
Z mojej perspektywy było tak, że ja przypominam sobie taką sytuację, jak oglądałem kiedyś wywiady z ludźmi po atakach na 11 września i był wywiad z maklerem i pytanie było, dziennikarka podeszła do faceta, czym się pan zajmuje, jestem maklerem, jaki była pierwsza pana myśl, jeżeli pan zobaczył ataki na World Trade Center. po ile stoi złoto. I to pokazuje, jak mocno w nas siedzi złoto jako taki symbol paniki. Jeżeli coś dzieje się bardzo nie po naszej myśli, świat staje na głowie, wtedy ludzie sobie często przypominają o złocie i on rzeczywiście był takim symbolem strachu. Złoto ma wiele stron popytowych, przecież biżuteria w Indiach, w ogóle cała Azja to jest bardzo duża strona popytowa, a cenę złota wyciągnęło do góry tak naprawdę ten kapitał spekulacyjny, który szukał schronienia i była Europa, Stany, to były głównie kontrakty i tak naprawdę ja pamiętam 2020 rok, sam początek to już było gorąco, bo już mówiło się o jakimś wirusie w Chinach, że ludziom drzwi
spawają tam, tak.
Spawają, że nie chcą ich wypuszczać, że no, Chiny zawsze dla nas były trochę abstrakcją, nikt chyba jeszcze tego nie traktował tak w pełni poważnie, ale już zaczynaliśmy o tym myśleć. Styczeń, to były ataki rakietowe, no i mieliśmy taką bardzo podgrzaną atmosferę, a jak już zaczął się ten COVID, no to u nas było szaleństwo. To były kolejki pod oddziałami, wszyscy chcieli kupić te złoto fizyczne.
I to było w marcu już, tak?
To było w marcu, 17 marca, jeżeli dobrze pamiętam. 17 marca była taka sytuacja, że wtedy zaczynały się zamykać gospodarki i Szwajcaria doszła do wniosku, że zamkniemy te miejsca pracy, które są nie są niezbędne do życia, o tak. I zamknęli wtedy mennice, czyli 60% światowej produkcji z dnia na dzień. My mieliśmy zamówiony towar w Szwajcarii, parę ładnych milionów towaru, który do nas miał przyjść, no ale nawet jakbyśmy wysłali kuriera, to kurier przyjeżdża do tego sklepu i sklep jest zamknięty, nie może odebrać. Także to spowodowało bardzo duży paraliż na rynku złota, bo jeżeli zatrzymamy nagle 60% światowego zapotrzebowania, światowej produkcji, no to zaczyna się problem. Problemy logistyczne, zamknięte granice, problemy z transportem, to spowodowało to, że nie było fizycznego złota na rynku, dostępnego w takich ilościach jak zawsze. I druga rzecz to było to, że nie było perspektyw, jak to przywieźć i kiedy to przywieziemy. Dużo firm proponowało odroczone dostawy za pół roku, za rok. Były różne pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. My staraliśmy się zabezpieczyć jakby te interesy klientów, które te zobowiązania, które mieliśmy, jeżeli klienci byli mocno jakby rozczarowani całą sytuacją, bo nawet nie wszyscy sobie zdawali sprawę, jak wygląda wtedy sytuacja. Niektórzy pisali do nas maile, że powinniśmy mieć jakąś inną wymówkę, bo na Podlasiu są bardziej poważne choroby, na które ludzie umierają i jakby Podlasie widocznie nie traktowało tego poważnie i ta kobieta w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Ale jakby wszyscy byli w takim dosyć sporym szoku. Mieliśmy sztab kryzysowy, chcieliśmy jak najszybciej przywrócić to i robiliśmy to jak tylko i wyłącznie mogliśmy. Jeżeli klienci nie mogli dostać towaru, no to proponowaliśmy im zwrot pieniędzy, no albo po prostu czekaliśmy na to, co się wydarzy.
Bo to było tak, że jeżeli ktoś przychodził do was klientem końcem marca i mówił, że ma 100 tysięcy i chce za to złoto, to jaka była wtedy propozycja od was?
W zasadzie wtedy była żadna, bo jeżeli było to po 17 marca, no to my nie wychodziliśmy z propozycją transakcyjną, bo my nie mogliśmy zabezpieczyć transakcji. Też były na giełdach różne dziwne rzeczy, bo tam spread potrafił, Comex miał jakieś problemy, nie potrafili się dogadać z Londynem. Spread zaczął ponad 100 dolarów jakby być, więc to jakby niewyobrażalny dla nas wcześniej czas nastał i my nie chcieliśmy zawiązywać transakcji, z których moglibyśmy się nie wywiązać. Chcieliśmy być fair wobec klientom i handlowaliśmy tylko i wyłącznie tym, co nam się udało fizycznie pozyskać. Pozyskiwaliśmy dosyć sporo towaru z rynku, ale tak naprawdę takie zapotrzebowanie, taka tyle telefonów jednego dnia, które do nas trafiały, to było coś niesamowitego.
A, czyli to było tak, że nie braliście na siebie ryzyka tej transakcji, no bo no, nie mogliście ustalić ceny.
Znaczy cenę jeszcze byśmy mogli ustalić, tylko pytanie, czy byśmy mogli się z niej wywiązać i w jakim czasie. Jeżeli my jakby mamy zamkniętą Szwajcarię i nie możemy tego przywieźć, w Niemczech na przykład to, co rafinowaliśmy, bo w Niemczech akurat do Hafnera bardzo dużo towaru wysyłamy i certyfikujemy u nich, nie mogliśmy przewieźć, bo były granice zamknięte na przykład, no to jakby my nie wiedząc, co możemy zrobić w danym momencie, nie proponowaliśmy klientowi nic, albo poczekaj, zapisz się na listę i jak będziemy mieli towar, to do ciebie zadzwonimy, była taka kolejka i jeżeli towar nam wpadał, przychodził klient i dokonywaliśmy transakcji, prawda, ale nie sprzedawaliśmy czegoś, czego nie mamy.
Czy to była wtedy prawdziwa gorączka złota?
Tak, no, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Od tamtej pory się zaczęło w zasadzie, bo gorączka złota jeszcze w tym roku trwa, jeszcze jest bardzo duży popyt na złoto, co widać na wynikach mennicy skarbowej, bo nawet po długiej przerwie nawet wypłaciliśmy dywidendę, to była dywidenda ponad prawie 10%, co jest, wydaje mi się, sporą dywidendą i no, byliśmy gwiazdą hossy tej covidowej, kurs w ciągu miesiąca, to był chyba czerwiec, po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał 2020 wzrósł tak z poniżej 30 zł nawet do 200, więc to było...
Mennica skarbowa, makarony polskie.
Tak.
Czy wy czynicie jakieś przygotowania przed czwartą falą? Czy ten ostatni rok już was tak zahartował, że nie wiem, że macie jakieś inne procedury pod tym względem?
Znaczy sporo nas nauczył. Szczególnie przyspieszył nam komunikację i decyzyjność, bo szefowie wszystkich działów, łącznie z zarządem, co tydzień się widzą i słyszą i rozmawiają o sytuacjach bieżących. To zostało z takich awaryjnych spotkań, które miały nam przyspieszyć pewne rzeczy i to nam teraz mocno w życiu jakby mennicy pomaga. Też zwiększyliśmy zatowarowanie bardzo mocno, stany własne mamy bardzo duże. Tylko pytanie, na ile to będzie starczyło i jak będzie wyglądała sytuacja, bo jeżeli będziemy te lockdowny przechodzić łagodnie i łańcuchy dostaw nie będą zerwane, będzie jeszcze złoto w miarę dostępne, to okej. Jeżeli jakby odłączą nam to źródełko, jak to się mówi, to no, stany własne no, mogą być duże, mogą być małe, tylko pytanie, ile osób wtedy będzie chciało kupić, bo miałem takie wrażenie w marcu, że wtedy przez jeden oddział mogłoby 100 milionów przejść, ale to mogłoby mieć takie wrażenie, prawda? Więc nie wiem, czy to nam starczy na tydzień, na dwa, czy na miesiąc, czy na dłużej.
Od tamtego marca, jak sam wspominałeś, rekordowy wolumen sprzedaży złota, czyli ludzie gdzieś tam masowo zaczynają się zabezpieczać, no bo tak to trzeba mówić, bo to nie były inwestycje, to były zabezpieczenia.
Złoto jest bardziej, znaczy ja to traktuję bardziej jako zabezpieczenie majątku niż inwestowanie.
I dużo to było takich nowych osób, które dokonywały transakcji na złocie po raz pierwszy?
Ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, czy więcej jest nowych, czy więcej starych, bo to też pracujemy na relacjach, nasi stali klienci do nas wracają często, ale też wracają w związku z tym, co się dzieje w ich biznesie i czy ich w portfelu przybywa złotówek, które mogą wydać, czy akurat nie kupują czegoś innego. Mam klienta, którego nie było po prostu przez pół roku, bo buduje osiedle domków i musiał trochę gotówki wydać właśnie na to. Jakby to nie jest takie regularne, że tak to dokładnie zawsze wygląda to tak samo. Każdy człowiek to jest oddzielna historia. Każdy ma inne cele inwestycyjne, ale tak dużo nowych twarzy się pojawia, dużo ludzi sobie przypomina o złocie. Też między innymi przez to, że NBP kupuje, że dużo się mówi, że jakby,
no, tak, to jest modny temat. Tak. To jeżeli chodzi o naszego obecnego prezesa NBP, to jest modny temat. Zanim sobie do niego przejdziemy, to jeszcze, czy te trzy ostatnie fale umocniły pozycję złota, czy raczej wskazały, że to nie jest takie aktywo gdzieś tam idealne pod tym względem?
Znaczy no, od 18 roku, kiedy NBP kupował pierwszy raz od dawien dawna, no to pamiętam, wtedy sprzedawałem uncję po 4300. W czasach tych covidowych cena uncji sięgała nawet po 10-11 tysięcy transakcyjna, bo są momenty, w których złoto fizyczne odkleja się od złota papierowego. Ten spot już przestał mieć znaczenie. Jak nie było towaru, to każdy chciał kupić za wszelką cenę. Więc to była jedna rzecz. Druga rzecz, jak ten kurz opadł i wszyscy... Okej, okay, no już wszystko wraca do normy, wszystko jest okej. Okay. Była sytuacja, że weszła na świat informacja, że mamy skuteczną szczepionkę. Wtedy złoto bardzo mocno poleciało podczas jednej sesji. No i ten kapitał spekulacyjny, który pociągnął to złoto do góry, no, spuszczał po prostu powietrze. No, musiała być jakaś po tak gwałtownych wzrostach konsolidacja delikatna. Teraz tak patrząc do złotówki, bo bardziej obserwuję to do złotówki niż do dolara, no to jesteśmy w takim trendzie bocznym. Dolar trochę spada, złoto trochę wzrośnie i na razie tak rynek wydaje mi się, że czeka na to, co się wydarzy. Inwestorzy są tak w cudzysłowie trochę na wakacjach, bo otworzyli nas, mówią, że już w połowie sierpnia nas zamknął z powrotem albo coś zrobił innego.
15 sierpnia według plotek.
Więc ludzie, już mając jakieś doświadczenie, no chcą wykorzystać ten czas, szczególnie, że była dobra pogoda, chcą trochę odpocząć, chcą trochę skorzystać z wakacji. Te bony wakacyjne, które były, też to przyspieszają, bo trzeba je wydać, one są terminowe, więc dużo ludzi nie myśli w tym momencie o inwestycjach, cieszy się pogodą, ale prawdopodobnie no, wrócą z wakacji niedługo i będzie z powrotem to, co było.
Jakie są słabe strony złota? Jakie są słabe strony takiego zabezpieczania się w złocie?
Coś może być między innymi plusem i minusem. Na przykład dużo zwolenników kryptowalut mówią, że nie muszą tego fizycznie trzymać, przechowywać. I to może być minusem złota dla niektórych, że muszą to gdzieś schować, gdzieś przechowywać. I są sytuacje, w których no, złodzieje wchodzą do domu, okradają kogoś, są różne dziwne firmy, które oferują jakiś zakup z depozytem, którego później depozytu nie ma. Jest dużo różnych pułapek. Też złoto zawsze było takim obiektem pożądania i zawsze za nim kryła się jakaś mroczna tajemnica. Złoty pociąg, żeby daleko nie szukać, czy na przykład sytuacje w banków centralnych, które też mają złoto, ale jakby nie chcą go wydać, tak jak Wielka Brytania.
Tak, miała problem z tym, było tak.
Myślę, że ten problem dalej jest, bo my kupiliśmy złota mniej więcej tyle, co mieliśmy rezerw. I były wcześniej pewne naciski polityczne, żeby wytłumaczyć to słuchaczom, od bitwy o Anglię nasze rezerwy złota leżą w Anglii. I wtedy dużo nacisków ostatnio politycznych było, żeby te złoto jednak sprowadzić do Polski, szczególnie, że Niemcy poprosiły Stany o audyt swoich rezerw, Stany odmówiły, więc Niemcy poprosili z powrotem to złoto i dostali chyba 1/4 i obietnicę, że w ciągu 7 lat przyjedzie reszta, więc jakby to pokazuje, że to złoto gdzieś było puszczone w leasing i bardzo prawdopodobne, że w Wielkiej Brytanii, bo jeszcze Wielka Brytania policzyła nam za koszty, nie dość, że jej broniliśmy, to policzyła nam koszty paliwa samolotów i jakby sobie potrąciła z tego złota. I przez te naciski wydaje mi się, że NBP kupił mniej więcej podobną równowartość, sprowadził to do kraju i te zakupy, które uczynił i była taka bardzo fajny sukces medialny polskich polityków, że w końcu sprowadziliśmy rezerwy do kraju. Tylko sprowadziliśmy te, które kupiliśmy, a nie te, które są w Wielkiej Brytanii, znaczy nie wiadomo, czy są. I tak czuję, że tak było. I
bo NBP jeszcze przy tych zakupach odnotował świetny zysk.
Tak, świetny zysk, bo kupował to w dołku w zasadzie. Nie patrząc na złotówkę, kupował to w dołku i no jest mocno na plusie.
Na co trzeba zwrócić uwagę przed takim kolejnym FOMO?
Znaczy, ciężko mi jest...
Jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia się w złocie.
Czy możemy się zabezpieczyć? No możemy, na pewno możemy, możemy się zabezpieczyć finansowo, możemy kupić złoto, możemy kupić inne aktywa. Musimy się zastanowić, jaki będzie najbardziej realny scenariusz. Tak jak wcześniej wspomniałem, że ten finansowy preppers to nie musi być taki człowiek, który się zabezpiecza kompletnie przed wszystkim, tylko na przykład myślimy, że może to dotknąć naszej branży, możemy stracić pracę, no to musimy się zastanawiać nad alternatywą, prawda? I jeżeli będzie sytuacja, w której znowu będziemy w takiej totalnej panice i będzie brakowało tego złota, to może właśnie sprzedać wtedy złoto, bo będzie wysoka cena. Ale wydaje mi się, że tą informację, że już będzie kolejny lockdown, rynek już wkalkulował sobie
w ceny
i to jest taka ogólna informacja, która już dociera do nas, więc nie wydaje mi się, że jakieś spektakularne... Znaczy nie wiem, co zadecydują politycy, ale raczej takich spektakularnych wahań cenowych bym się nie spodziewał.
No dobrze, omówiliśmy kwestię złota, ale jest jeszcze srebro. Czy Polacy równie chętnie zabezpieczają się tak w srebrze jak w złocie? Czy raczej jest to niedocenione aktywo? Czy może dobrze, że to jest takie niedocenione aktywo pod tym względem? Ja zawsze słyszałem teorię, że złoto i srebro, no to one chodzą jak ręka i rękawiczka.
Trochę tak, ale srebro straciło trochę mianę, straciło miano takiego metalu królewskiego. Srebro w pewnym sensie stało się metalem przemysłowym. Jeżeli chodzi o wydobycie, jest to cały czas efekt uboczny, na przykład wydobycia miedzi. KGHM jest czołowym wydobywcą srebra na świecie i no to wyraźnie powiedział, że dla niego ceny srebra nie mają znaczenia, czy one są w kosztach, czy nie. Dla nich to jest redukcja ceny za wydobycie miedzi. Jaka by nie była cena, on będzie to dostarczał na rynek, a z drugiej strony, jeżeli byłaby potrzeba, bo cena była bardzo wysoka, on będzie jakby wydobywał tego więcej, bo mu się będzie opłacało. Więc jakby patrząc na to, co się dzieje z wydobyciem, z wykorzystaniem tego, no to już trochę nie jest tak, że ręka, rękawiczka, tak, nie idą w ramię ze złotem. Banki centralne praktycznie nie zabezpieczają się w srebrze, tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o takim zabezpieczeniu trwałym, to w złocie. To już zupełnie jest inny metal.
Ale użycie przemysłowe nie powinno raczej podbić wartości srebra?
No zależy, jak będzie wyglądał przemysł. No, tutaj musimy obserwować te gałęzie, które wykorzystują srebro i mają potencjał na wykorzystywanie w dużych ilościach. Znaczy, może byśmy zaczęli tak. Jeżeli chodzi o te metale królewskie, złoto i srebro. Złoto powstaje w warunkach takich kosmicznych, to jest zderzenie dwóch gwiazd neutronowych albo wybuch supernowej. Jak tworzyła się Ziemia, to wszystkie te metale, które były gęste, a złoto jest, charakteryzuje się bardzo dużą gęstością, jak formowała się Ziemia, wszystkie te gęste metale spłynęły do środka, a te mniej gęste, czyli na przykład gazy, stworzyły atmosferę. I jeżeli chodzi o to, co mamy na powierzchni Ziemi, to co wydobywamy, to jest efekt tego, że mieliśmy wielkie bombardowanie kilka milionów lat temu. To były pozostałości po wybuchu kilonowej i stąd mamy złoto na Ziemi. Żeby sobie wyobrazić teraz taką sytuację, wydobyliśmy 3 baseny olimpijskie złota jako cywilizacja. Więcej na Ziemi na razie nie mamy. Porównując to do produkcji stali, produkcja stali, godzinna produkcja stali to jest całe nasze światowe wydobycie złota. I Arystoteles kiedyś zadał takie pytanie, dlaczego szklanka wody jest tak tania, chociaż jest niezbędna do życia, a diamenty są tak drogie, chociaż...
Są zbędne. Tak.
Są zbędne. Są
kolokwialnie
luksusem, tak, prawda? Są, i jakby wracając do złota, przez to, że było rzadkie, że jakby idąc jakby tym tropem bardziej takim naukowym, no to instytut, to Austriacka Szkoła Ekonomii właśnie wyjaśniła tą malejącą cenę w stosunku do użyteczności, a bardziej wskazywała na trudność pozyskania. Stąd, że tego złota jest bardzo mało, bo 3 baseny olimpijskie to nie jest dużo na całą ludzkość, to stanowiło kiedyś prawdziwy pieniądz i ludzie, którzy handlowali, woleli handlować czymś, co miało pokrycie złotem, na przykład waluty, które miały parytet, tak jak kiedyś nawet dolar, niż coś, co było jakąś obietnicą. I my, żyjąc w takich czasach, w jakich żyjemy, jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że no ten dług, bo tak naprawdę te pieniądze, którymi teraz obracamy, są długiem, ten dług nie jest do końca odpowiedni i nie odpowiada swojej wartości, którą ma. I widzimy prawdziwą wartość w tym złocie. Stąd jakby to nie jest to, żeśmy się umówiliśmy, tak, że złoto jest warte tyle i okej. Okay. My tak naprawdę wyceniamy to jako coś, co jest rzadkie i coś, co jest prawdziwym pieniądzem. Patrzymy na to zupełnie inaczej.
Czyli w dłuższej perspektywie nie ma takiej opcji, że srebro przeskoczy złoto pod tym względem.
No srebra jest zdecydowanie
względem
więcej.
Względem wartości.
Jest zdecydowanie więcej. No i tak jak mówiłem, bo w przyrodzie to jest 15-17,5, w takim przedziale się podaje, że jest razy więcej srebra. Z drugiej strony srebro jest bardzo fajnym metalem przemysłowym, bo jest wykorzystywany i w medycynie, i w elektronice, i jest świetnym przewodnikiem prądu, jest bakteriobójcze, ma dużo fajnych właściwości, ale tego srebra jakby nie potrzebujemy aż tyle, żeby moim zdaniem teraz przemysł nie zgłosił takiego zapotrzebowania, żeby ono urosło do nieba.
Srebro też wielokrotnie padało ofiarą manipulacji rynkowych. Pamiętamy słynne, jak bracia Hunt zabezpieczali swój potężny majątek w srebrze. To były lata 70. chyba, gdzie wywindowali ceny złota, też spowodowali totalne odklejenie się i okazało się, że giełda nie jest w stanie pokryć ich zamówień. JP Morgan też wielokrotnie w przeszłości był karany za to, za manipulacje na rynku złota. No i też ostatnio żeśmy mieli, kojarzy rzeczywiście, Wall Street Bets.
Tak.
I Wall Street Bets również tam próbowało namieszać na cenie srebra.
Nawet taka srebrna moneta wyszła z tej okazji, która pokazuje tego ludzika i z drugiej strony jest rakieta i te diamentowe ręce. Tak, to jest dosyć fajna inicjatywa, bo tylko to troszeczkę wydaje mi się, że błędna, bo właśnie ludzie próbowali wywalić shorty dla JP Morgan, uważają, że oni manipulują rynkiem. Znaczy to, że manipulują, to wiadomo, no ale jakby to chyba nie o to chodzi, bo jeżeli chodzi o GameStop, tą spółkę, no to do tej akcji przyłączyły się głównie duże fundusze i one też tam namieszały. Jeżeli duże rekiny biznesu czują krew, no to atakują, prawda? Jeżeli tutaj byłaby podobna sytuacja, że można by było te shorty na srebrze wywalić i JP Morgan można by było pogrążyć, to wydaje mi się, że to by był fajny kąsek do funduszy czy do banków, które są o wiele większe i jakby działając razem mogłyby to spowodować. To była dosyć krótka akcja, że w weekend sprzedawcy wyłączali ze sklepów srebrne produkty, bo bali się, że jeżeli po weekendzie pozbierają zamówienia przez weekend, bo wtedy jakby giełda nie pracuje, uruchomi się cena, że to właśnie ta akcja wywali mocno cenę do góry. No rzeczywiście ta cena wzrosła w poniedziałek, wtorek, środa się skorygowała. Nie było tam tak dużych zawirowań, nie udało się zrobić tak dużej manipulacji, ale wydaje mi się, że US Mint to mocno wykorzystuje do rzeczy marketingowych, bo to się rozgrywa głównie w Stanach. W Stanach bardzo lubią produkty, które mają amerykańskiego orła, amerykańskie monety i co raz jest komunikat, że brakuje nam srebra, że przestajemy produkować teraz, albo cena będzie 3 razy wyższa i ludziom się wydaje, że okej, oni pokonali system, a tak naprawdę wydaje mi się, że zostali zrobieni w butelkę, żeby im sprzedać o wiele drożej produkt. US Mint miało taki problem właśnie w marcu, po marcu tak naprawdę, po tych 2020, kiedy ten COVID nam wszedł bardzo mocno w Stany i ludzie dostawali zasiłki, żeby siedzieć w domu i nie chodzić do pracy. I ludziom z Mennicy po prostu nie chciało się iść do pracy, bić tych monet, tylko siedzieli w domu, bo mieli podobne pieniądze za siedzenie w domu. No to wiadomo. I stąd US Mint zaczęło robić redukcję. Redukcję na zasadzie tego, że wstrzymali eksport, żeby zaspokoić rynek wewnętrzny, bo na tym im najbardziej zależy. Druga rzecz to przestali produkować na przykład srebrne monety, bo na nich jest mniejsza marża, a zaczęli robić więcej złotych, albo w takich sytuacjach się na przykład rezygnuje z produktów premium, tylko się idzie przestawiać całe maszyny na bulion. I jakby oni podłapali, wydaje mi się, że tą akcję, teraz są duże billboardy w Stanach, dużo się o tym mówi, ale US Mint ostatnio wydała komunikat, że nie mamy srebra, nie mamy z czego robić, no jest strasznie źle, ale jak my dzwonimy do Australii, do Wiednia, do Brytanii, do Wielkiej Brytanii, do Kanady, wszyscy mają towar, mają srebrne monety, można tam zamówić i nie ma z tym problemu, więc jakby wydaje mi się, że tam powstała trochę bańka taka marketingowa, żeby oczywiście tych małych żuczków z pieniędzy wydalić, no.
Na co zwracać uwagę, jeżeli ktoś tak śledzi ten rynek złota i srebra? W sensie, wiesz, jakie, może nie jakie przeglądać newsy, ale jakie czynniki brać pod uwagę w tym, bo żeby nie utknąć w tej bańce marketingowej właśnie, znaczy, o której mówisz.
Jeżeli chodzi o trading, to ja bym się nie wypowiedział.
Nie tyle trading, co po prostu, wiesz, dla takich osób, które mają jakiś tam zabezpieczony majątek, jakąś część w złocie.
Jeżeli chodzi o trading, to ja bym się nie chciał wypowiadać, bo jakby nie robię tego na co dzień, ale jeżeli chodzi o zakup fizycznego, to przeważnie jest zakup na długie lata. To jest gdzieś tam zbieranie oszczędności, zabezpieczanie ich właśnie w złocie. I tak naprawdę najczęściej klienci robią tak, że kupują wtedy, kiedy mają, albo uśredniają cenę na zasadzie, że na przykład w ciągu roku przeznaczam sobie, nie wiem, 120 tysięcy na zakup, czyli co miesiąc kupuję za 10 tysięcy i stąd jakby godzą się, że mają jakąś średnią cenę z roku, a nie najlepszą bądź najgorszą, bo szczególnie ludzie, którzy jakby nie siedzą w tym świecie finansowym, nie chcą tego obserwować, nie chcą się martwić, chcą mieć po prostu święty spokój, żeby ta inflacja ich mocno nie dotknęła, chcą zabezpieczyć w jakiś sposób te pieniądze. Oni nie chcą tego śledzić, nie chcą się tym martwić. Chcą kupić, to ma leżeć i czekać. Bardziej bym się wziął pod rozwagę, co zrobić z materiałem, gdzie go ukryć, gdzie go schować, jak go zabezpieczyć, niż kiedy jest dobra cena, bo tak jak pewnie wiesz, łapacze noży kończą różnie i
tak,
i łapie z noży możemy sobie bardzo mocno ręce pociąć, tak? I coś nam się wydaje, że jest dołkiem, a jest dużą górką.
Dokładnie. W ramach podsumowania, Jacku, jaka jest taka krótka rada dla tych, którzy chcieliby się zabezpieczyć w złocie, a na przykład jeszcze tego nie zrobili? Buy the dip.
Kupujcie w wiarygodnych miejscach i u sprawdzonych dostawców, bo jakby często niska cena wynika z tego, że to jest premia za ryzyko. Ja to się śmieję, że są biura maklerskie, które mają tam kilka punktów mniej tego spreadu, ale są na Cyprze i później jest problem z odzyskaniem całości kapitału, prawda? Nie zawsze tanio znaczy dobrze, a na inwestycjach nie powinniśmy oszczędzać, tylko powinniśmy robić w sposób bezpieczny.
A zdarza się tak, że przychodzi ktoś do ciebie, bo został oszukany, na przykład na złotych monetach, i one się okazały, i się okazało, że one nie są złote?
Tak, tak. Tylko no, wtedy to jest podwójny problem, bo raz, że straciliśmy pieniądze, a po drugie przyjeżdża policja i no, to jest wprowadzanie tak naprawdę fałszywych środków płatniczych do obiegu. Pod to podchodzi, bo dewiza jest środkiem płatniczym.
I czy to jest duża skala obecnie teraz?
Mogę nie mieć pełnego obrazu, bo rynek trochę się jakby rozjechał. No, my widzimy to, że do nas mało ludzi przychodzi z fałszywkami, bo wiedzą, że my doskonale je rozpoznajemy, a z drugiej strony kwitnie rynek taki...
Szara strefa?
Znaczy nie szara strefa, Allegro dopuściło z powodu, bo jakby właśnie nawiązując do Allegro parę ładnych lat temu miała zakaz sprzedaży w ogóle złota u siebie na platformie, bo byli ludzie, którzy sprzedawali to z bardzo niską ceną, tylko z długim okresem oczekiwania. I w pewnym momencie, kiedy gościu no, miał pozytywną opinię, wszystko było super, zrolował się na tyle, że napisał wszystkim maila z lotniska: dziękuję wam bardzo za wasze pieniądze, będę się bawił dobrze. I tak się skończył handel. Tak się skończył handel przez Allegro. Teraz Allegro wraca, powstają różne platformy, ludzie się gdzieś tam spotykają, umawiają, chcą handlować tym złotem i różnie to wychodzi. Naprawdę różnie. Żeby nie podawać konkretnych przykładów, trzeba po prostu uważać i się na tym znać.
Czyli mówisz, że tylko i wyłącznie sprawdzone źródła. A to jest tak, że istnieje jakaś lista po prostu takich spółek, które są legitne lub nie? No bo tak jak mamy czarną listę KNF-u.
To znaczy im więcej nadzoru, tym teoretycznie bezpieczniej, prawda? Jakby wracamy trochę do początku, że im więcej wolności nam...
Im więcej wolności się zrzekniemy na rzecz bezpieczeństwa, to nie będziemy mieli tak ani bezpieczeństwa, ani wolności.
Tak, ale rynek złota jest rynkiem regulowanym. Narodowy Bank Polski wydaje licencję do obrotu złotem. No wiadomo, że jeżeli spółka jest notowana na giełdzie, ma... Możemy tam przyjść, kupić od ręki, nie zostawiać swoich pieniędzy na termin, no to jakby czujemy się bezpiecznie i jest to dla nas jak najbardziej okej. Z drugiej strony też dużo materiałów w internecie z moim udziałem, jak sprawdzać, jak weryfikować to złoto i też często pokazujemy klientom w punktach, jak sprawdzać, czy to złoto jest naprawdę złotem, czy to jest ten towar jest okej. I warto z takich materiałów też korzystać i samemu weryfikować to, bo zawsze może się zdarzyć jakiś czynnik ludzki, nawet w najlepszej firmie, chociaż nie życzyłbym sobie, żeby to się zdarzyło w naszej, no to warto samemu sprawdzić, żeby było okej.
Widziałem nawet u ciebie na kanale, że taką zjeżdżalnię do monet macie, tak? I tam jak ta moneta zjeżdża tam szybciej lub wolniej, to wtedy można zweryfikować jej złoto.
No akurat zjeżdżalnia nie jest idealnym urządzeniem, bo ona pokazuje nam, możemy wyeliminować w szybki, łatwy sposób, taki domowy, wkładki wolframowe, bo wolfram zupełnie inaczej zjeżdża, ale musimy też pamiętać o badaniu gęstości, o ocenie wzrokowej, o innych rzeczach, które musimy wykonać, żeby te badanie było kompletne.
Dziękujemy za wszystkie złote rady. Dzisiejszym naszym gościem był Jacek Jakubiuk, dyrektor do spraw rozwoju w Mennicy Skarbowej, dealer złota oraz youtuber finansowy Preppers. Dziękuję ci, Jacku.
Dzięki. Cześć.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.